kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Dzisiaj spotkanie z artystą, który moim zdaniem łączy w sobie dwie tendencje pozornie trudne do połączenia. Z jednej strony jest indywidualistą i wypracował własny styl, a z drugiej pełną garścią czerpie z tego, co jest historią malarstwa, co jest przeszłością malarstwa, co jest także przeszłością kultury, bo przecież fascynował się na przykład Huculszczyzną. No więc dzisiaj opowiadamy o Emilu Krchrze.
Niestety nie zdążyłem poznać tego artysty osobiście. Poznałem jego żonę i bardzo sympatyczną osobę. Przesiedziałem w ich mieszkaniu bardzo długo, przygotowując w połowie lat 80. jego wystawę w Sanoku, ale dlaczego Krcha pojawia się w tym naszym zestawie Galerii Prochaski? Myślę, że nie mieli żadnych kontaktów, chociaż oczywiście nie da się tego ani potwierdzić, ani temu zaprzeczyć, bo przecież to środowisko polskie na bruku paryskim miało przeróżne momenty spotkania, ale nic z tego nie zostało zanotowane w jego archiwum, we wspomnieniach, o których mi mówiła jego żona. Więc pewnie żadnego kontaktu nie mieli. Chciałbym jeszcze jedną rzecz nam tutaj uświadomić, że my właściwie mówimy przede wszystkim o artystach, którzy rodzili się w późnych latach 80. XIX wieku, a głównie w ostatnim dziesięcioleciu tego XIX wieku. Czyli dotykamy tutaj pewnych spraw pokoleniowych jakby cały czas. I Krcha to jest artysta, który jest tym przykładem. 1894 Kałuż to jest jego miejsce urodzenia.
Jak to się stało, że Emil Krcha znalazł się w tym świecie pańskich zainteresowań?
No właśnie pewnego dnia, ponieważ już sporo ludzi poza Sanokiem wiedziało, że mnie to interesuje i szukam tych wszystkich artystów w jakiś sposób powiązanych ze sztuką francuską, dzwoni do mnie pani Grażyna Niezgodowa z Przemyśla, z galerii.
Znakomita też historyczka sztuki, fotografka.
Znakomita i bardzo pomocna zawsze osoba. To również dzięki niej trafiłem do Janikowskich, a w tym przypadku dzwoni i mówi: wie pan co, ja mam u siebie w galerii do sprzedania bardzo ładny obraz Emila Krchy. I to jest taki obraz na pewno paryski. No to wsiadam w autobus i jadę do Przemyśla. Rzeczywiście jak zobaczyłem ten obraz, to myślę sobie, po pierwsze znakomity obraz. Takiego obrazu za, mówiąc w cudzysłowie, psie pieniądze, bo to wtedy nie były jakieś kwoty, które nawet na biedne sanockie muzeum byłyby nieosiągalne. W związku z tym wróciłem z tym obrazem pod pachą. Stał u mnie, zanim go wpisałem do inwentarza i tak dalej, stał u mnie w tym moim małym pokoiku na strychu zajazdu. Pewnego dnia wpada do mnie Marian Kruczek.
Znakomity rzeźbiarz.
Znakomity rzeźbiarz, znakomity twórca i na dodatek sanoczanin, więc wszystko w jednym. I mówi: o, ma pan Krchę. Bardzo go lubiłem. On też jest jakimś moim nauczycielem, a niech pan popatrzy. Bo ten obraz był jeszcze bez ramy i płótno było naciągnięte z takimi czerwonymi plastikowymi podkładkami. Strasznie mu się te czerwone plamy dookoła tego obrazu podobały. No i oczywiście, że natychmiast uchwycił jakby tonację, jakby napięcie tego obrazu.
To od razu powiedzmy, stoimy przed tym obrazem namalowanym w 1930 roku, ulica w Paryżu. Nawiasem mówiąc, to jest obraz, którego reprodukcję widzimy także na okładce albumu, który opowiada o Galerii Prochasków.
Właśnie tak żeśmy się zastanawiali, co dać na tą okładkę, ale ponieważ tutaj mamy cały zestaw Crémerie i innych nazw, ulicy, uliczki w Paryżu, to pomyśleliśmy sobie, samo to zestawienie na okładce, nie dość, że to jest świetny obraz, jeszcze samo zestawienie na okładce tej atmosfery takiej, którą możemy odczytać na obrazie krwi. I cała legenda związana z tymi tanimi barami, w których ci biedacy przyjeżdżający z różnych części świata się żywili.
Może to jest w ogóle autentyczna ulica?
Na pewno, na pewno. Myślę, że zrobiony jakiś szkic, a potem w takich emocjach namalowany obraz. To było autentyczne i to jest autentyczne. Ten obraz naprawdę działa. Wydaje mi się, że jest to, ku zaskoczeniu może powiem, ale jeden z najlepszych obrazów w naszej kolekcji, tego mniej chyba rozpoznawalnego dzisiaj artysty, z tych, których żeśmy wymieniali.
Przyjrzyjmy się bliżej ulicy w Paryżu Emila Krchy, bo rzeczywiście to jest jakaś kompozycja uspokajająca, zrównoważona, ale też niezwykle, powiedziałbym, literacka. Tu można snuć opowieść właściwie o poszczególnych budynkach, drzwiach, oknach, postaciach namalowanych, a gdy się wczytamy jeszcze w te, przepraszam za kolokwializm, nabazgrane napisy, nazw, kawiarni, sklepów czy innych miejsc usługowych, no to w ogóle układa się to w jakąś opowieść, którą można by nawet przekładać na kadry filmowe.
No właśnie, te litery są tak jak te postacie, one znakomicie z tym grają. Moglibyśmy z tej Camry czy z tego auto-ecole zrobić właściwie kolejną postać. Jeden szybki ruch, gest, prawie że byle jaki, ale włożony w płaszczyznę. Nie, to zgroły pasują do tego.
Apasz, przecież to jest paryski apasz
Tak, no właśnie. Tu chyba są też jakieś sylwetki ludzi, tak. Tylko już się tak zlewają z tłem, że...
Człowiek z psem tutaj spaceruje. No. My to nazywamy, ale gdy się patrzy na te właściwie szybkie, krótkie ruchy pędzla, to wielki podziw, że jednym prostym ruchem udaje się zatoczyć kształt sylwetki psa.
Właśnie, no jeszcze trzeba trafić w taki ton kolorystyczny, że się go prawie nie widzi, a on jest. Podobnie jak kobieta z dziewczynką.
No wie pan.
Jak się bliżej przyjrzeć.
Jak namalować coś, co jest, a czego tak naprawdę nie ma.
Właśnie, właśnie. Chociaż teraz mi się skojarzyło, późne skojarzenie. To światło w oknie, tą postać jedną i drugą z Wermerowską. Taka uliczka wermerowska i z tej postaci dzieci na tej, jedna klęczy na tej posadzce. One są też oczywiście tak świetnie wtopione w kolorystykę, światło tego obrazu, a jednocześnie no, czujemy tą atmosferę Paryża i tego starego Paryża. Nie dzisiaj tego eleganckiego, takiego wypucowanego. Jesteśmy na jakiejś uliczce, jesteśmy w tej atmosferze, w której rzeczywiście oni żyli.
Tu ciasno jest na tej ulicy.
Proszę zwrócić uwagę na tą postać z lewej strony, z tym chyba czerwonym szalikiem, czy
golfem,
który oczywiście wpisuje się w tą grę czerwieni, tych punktów czerwonych na całej kompozycji. Jakby ta czerwień z tych wszystkich szarości nadaje taki charakter tej kompozycji. A niech pan jeszcze popatrzy na gablotę, przed którą stoimy. Jak on świetnie koresponduje z Makowskim, no też takim brązowym, szarym i też znakomicie kolorystycznym, acz bez tych emocji, które tutaj jednak gdzieś wyczuwamy.
No ale nawiasem mówiąc, Makowski był jakimś, no nie chcę powiedzieć wzorcem dla Krchy, ale ta dbałość jest bardzo podobna.
Z Makowskim to musiało go łączyć wiele, bo Makowski również kochał sztukę ludową. Te jego drzeworyty do pastorałek, a poza tym to takie uproszczenie postaci w jego malarstwie. Z jednej strony o proweniencji kubistycznej, ale z drugiej strony właśnie ludowej. Jeśli jeszcze do tego wszystkiego dodamy Tytusa Czyżewskiego z tego okresu międzywojennego, wydaje nam się, że bardzo dobrze oni się komponują i wtedy w jakiejś jeszcze opozycji w stosunku do głównego nurtu kolorystycznego, który rozwija się na tym paryskim bruku. Ten kolor jest, chcielibyśmy powiedzieć, bardziej jakby z tradycyjnego malarstwa, ale jest to jednak kolor, jest wyrazistość taka wynikająca właśnie z osiągnięcia takiego napięcia.
Ta czerwień i zieleń to też charakterystyczne kolory dla Krchy, prawda? On bardzo często te właśnie kolory eksplorował.
Doskonale pan trafia w to, co u niego możemy znaleźć. tutaj warto byłoby dotknąć tego, o czym pan mówił na samym początku, że z jednej strony jest to artysta, który na przykład właśnie bardzo kocha sztukę ludową.
No, ale on też fascynował się malarstwem holenderskim, XVII-wiecznym.
On zresztą będzie podróżował po Holandii, po Belgii i w tym okresie lat 20. na 30., powiem z całą odpowiedzialnością, powstały jego najlepsze obrazy. Wie pan, to jest obraz, w którym nic nie krzyczy, ale to natężenie kolorów, to stopniowanie kolorów aż do tej takiej, powiedziałbym, w obrębie tych szarości napiętej czerwieni, to wszystko tworzy atmosferę takiej niepewności. To jest bliżej ekspresjonizmowi, nawet niemieckiemu ekspresjonizmowi, niż estetyzmowi kapistów. Ale potem chyba pod wpływem właśnie kapistów, zwłaszcza w okresie powojennym, jakby wycofuje się z tego malarstwa emocjonalnego i szuka już takich rozwiązań czysto kolorystycznych, a chyba nie ma takiego smaku, żeby mógł nawiązać taką równorzędną dyskusję z Cybisem, z Cybisową czy z innymi. Wie pan, to jest bardzo charakterystyczne, że gdyby było na odwrót, czyli tamte obrazy byłyby wtedy w okresie francuskim, to wcale nie jestem pewien, że zainteresowałby się nim Zborowski.
To od razu powiedzmy, że to jest wybitna postać, która ma wielkie zasługi, na przykład jeżeli chodzi o Amadeo Modiglianiego. To jest marszant, krytyk sztuki, no i oczywiście też człowiek, który znakomicie promował, sprzedawał dzieła artystów.
Tak, a sam umarł w biedzie i w nędzy prawie.
To paradoks, prawda?
To są te paradoksy historii. Ale to, że nawet zachował się plakat już z przygotowanej wystawy, ta wystawa w galerii Zborowskiego się odbyła. Krcha wpisał się w takie nazwiska właśnie jak Modigliani, Soutine. To pasowało Zborowskiemu. To już pokazuje, że on znalazł w nim indywidualne cechy w stosunku do innych też takich artystów, którzy przeważnie żydowskich artystów, bardziej, że tak powiem, naśladujących Soutine'a, eksperymentowali z ekspresjonizmem. Ja bym jeszcze chciał nawiązać do właśnie tego okresu przełomu 20. na 30. lat. On potem podróżuje między innymi po Belgii i tam jest kilka znakomitych obrazów, takich holenderskich. To jest to nawiązanie. Ten obraz też można byłoby powiesić wśród małych Holendrów i bardzo by się tam wpasował kolorystyką. Łatwo byłoby na ścianie rozwiązać to właśnie w takim układzie z małymi Holendrami. Ale tam z kolei Krcha eksperymentował z kompozycją, trochę taką kubizującą, bardzo przemyślaną i z punktem obserwacji z góry. Ten punkt z góry powodował to, że jak widzimy port tutaj na tym obrazie, to podniesienie do, dzisiaj byśmy powiedzieli, do pozycji drona z góry, powodowało od razu wydobycie pewnej rytmiki łódek, które są gdzieś w zatoce. To wszystko też jest w zawężonej kolorystyce. Też brązy, czerwienie i zielenie, czyli to, o czym żeśmy mówili. I takie skupienie, takie bardzo głębokie skupienie właśnie na kompozycji, ale też wydaje mi się z tym takim odczuciem emocji. Te emocje w nim, w młodym artyście wtedy były bardzo silne. Powiem panu, że w Muzeum Narodowym w Krakowie chyba jeszcze wisi jego. To jest drugi obraz, który najchętniej powiesiłbym tutaj obok niego. Jeden z najlepszych. Wisząca, zawieszona na nodze kaczka bodajże. I też jest to wszystko rozegrane w takim stopniowaniu koloru do takiego natężenia, że czujemy, że to płótno jest jakby wręcz naciągane na naszych oczach. To jest ten głęboko pojęty nurt ekspresjonizmu. To nie jest wykrzykiwanie jazgot jakichś straszliwych zderzeń kolorystycznych, tylko takie naciąganie tej atmosfery wewnętrzne. Kiedy robiłem wystawę w 1985 roku w Sanoku, to niestety miałem tylko z Muzeum Narodowego w Krakowie wypożyczone chyba dwa takie obrazy z tego okresu, plus ten nasz, a reszta to już były okresy powojenne. To była Akademia Krakowska, ale zaraz na początku on bardzo aktywnie włączył się w budowanie Państwowej Wyższej Szkoły Artystycznej we Wrocławiu. Był jednym z tych odbudowujących już polski Wrocław.
Warto też powiedzieć, że był wybitnym muzykiem. Ukończył Akademię Muzyczną i jak pamiętam, był uczniem profesora Skarżyńskiego. Krycha znakomicie grał na wiolonczeli.
Tak, i ta wiolonczela jeszcze ją widziałem w jego mieszkaniu, w jego pracowni w Krakowie. Powiem, że ta wiolonczela, dźwięk wiolonczeli, barwa wiolonczeli, bardzo mi tutaj pasuje i do tego obrazu, i do tych obrazów
muzyczność,
okresu międzywojennego. Barwa właśnie, ten taki dostojny, poważny, głęboki ton wiolonczeli tutaj. To jest oczywiście trochę takie naiwne zestawianie muzyki z obrazem, ale czasami takie skojarzenia nasuwają się jakby zupełnie spontanicznie.
W Państwa galerii obraz Emila Krychy znajduje się między pracami Stanisława Grabowskiego a Tadeusza Makowskiego. Jeszcze Olgi Boznańskiej. Znakomite towarzystwo.
Tak jest, bardzo się cieszę. Bardzo jestem, do dziś jestem bardzo wdzięczny pani Grażynie za ten obraz, że pomyślała o mnie, a nie zadzwoniła do kogoś innego i że mamy go w kolekcji od tak dawna. Jest naszą chlubą.
O artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.